Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej zapowiedział, że w 2025 roku będzie możliwe poszukiwanie szczątków Polaków ofiar rzezi wołyńskiej. Oznaczałoby to odblokowanie zakazu ekshumacji sprzed 7 lat. Polskie władze chcą, aby Ukraina przyznała się do odpowiedzialności za zbrodnie i zezwoliła na ekshumację ofiar. Inaczej Warszawa może nie poprzeć wniosku Kijowa o przyjęcie do Unii Europejskiej. We wtorek doszło do uzgodnień ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy w tej kwestii. Zdaniem ministra Radosława Sikorskiego otworzyły one długo zamknięte drzwi.
Ukraina potwierdza, że nie ma żadnych przeszkód do prowadzenia przez polskie instytucje państwowe i podmioty prywatne prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na terytorium Ukrainy.
Tę deklarację potwierdził też szef ukraińskiego MSZ Andrii Sybicha. To stanowisko z uznaniem przyjął premier Donald Tusk, który na platformie X wyraził nadzieję, że tym razem nie będzie żadnych przeszkód, a prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaproponował, że cmentarz na Powązkach jest gotowy, by stać się godnym miejscem dla odnalezionych. Z kolei prezes IPN Karol Nawrocki napisał, że Instytut czeka w gotowości na rozpoczęcie prac na Wołyniu. Czy ta deklaracja zakończy wieloletnie starania Polaków o godne upamiętnienie ofiar ukraińskiego ludobójstwa? A pierwszymi naszymi gośćmi są pan Paweł Zdziarski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Z nami także pan dr Michał Siekierka, wiceprezes Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
I jest z nami także pan Janusz Bernach, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Polaków Pomordowanych na Wołyniu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór wszystkim.
I zacznijmy od pana Janusza Bernacha. Panie przewodniczący, dla pana to jest przełomowy moment, ta konferencja prasowa wspólnie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy, gdy chodzi o rzeź wołyńską?
Powiem tak polskim przysłowiem, pożyjemy, zobaczymy.
Czyli za mało jeszcze danych, za mało informacji i po czynach ich poznamy?
Tak moim zdaniem wygląda to.
I pan Michał Siekierka, panie doktorze, panie prezesie, pan z kolei także jest ostrożny w optymizmie czy bardziej w pesymizmie?
Znaczy, panie redaktorze, to nie jest kwestia optymizmu ani pesymizmu. My podobne zapewnienia słyszymy już któryś raz z rzędu. Mniej więcej co roku słyszymy podobne zapewnienia. No, chciałem tylko przypomnieć wszystkim, że w zeszłym roku, w lipcu, przy okazji 80. rocznicy ludobójstwa, również słyszeliśmy takie deklaracje, że Ukraina i Polska będą dążyć do godnego upamiętnienia i do pochówków ofiar. No, słyszeliśmy to rok temu, rok minął i słyszymy ponownie zapowiedź no, bardzo bliźniaczo brzmiącą. Tak więc ja się zgadzam z moim przedmówcą.
I pan Paweł Zdziarski, jak pan patrzy na te kwestie? W jednym z wywiadów były premier Leszek Miller nie widzi wcale w tych stwierdzeniach i deklaracjach strony ukraińskiej wielkiej nadziei i wielkiej zmiany.
Ja również jej nie widzę. Żałuję bardzo, że kiedy puściliśmy przed naszą audycją, kiedy została puszczona wypowiedź pana ministra Sikorskiego, że zabrakło tam kilku ważnych słów. Mianowicie, oczywiście zgoda jest i te wszystkie właśnie pozostałe kwestie, które zostały wyczytane, ale nie padło chyba najważniejsze, mianowicie, że ma to się odbywać zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim. Tymczasem ustawodawstwo ukraińskie od 2015 roku uważa, czy po prostu ustawodawca ukraiński uważa, wykonawców, zbrodniarzy, tych, którzy dokonali ludobójstwa ukraińskiego na Polakach, na obywatelach II Rzeczypospolitej innej narodowości, za bohaterów. A więc ich szarganie, ich dobrego imienia jest na Ukrainie po prostu zabronione, można pójść nawet za to do więzienia. W związku z tym moje pytanie brzmi, jak wskazać ofiary, jak wskazać okoliczności ich zabójstwa, ich morderstwa, ich po prostu śmierci, jak wskazać sposób, w jaki zostali zamordowani bez wskazania sprawcy. Jest to w moim przekonaniu niemożliwe. Michał też powiedział o poprzednim roku, akurat Michał jest osobą, która zajmuje się o wiele dłużej tą tematyką niż ja, ale ja mam też przed sobą takie kalendarium, tutaj też mógłbym wymienić pozostałe kilka chociażby takich kwestii z ubiegłych lat, na przykład 2017 rok, jeszcze prezydent Poroszenko obiecywał, wznowimy ekshumację polskich ofiar na Wołyniu. 2018 rok, to samo obiecał obiecywał ambasador Ukrainy w Polsce. 2018 rok, KPRM, Ukraina uchyli moratorium w sprawie ekshumacji. Takie zapewnienia słyszeliśmy. 2019 rok i to już epoka prezydenta Zełenskiego i również obietnice. 2020 rok, szef ukraińskiego IPN, prace na Ukrainie możliwe po odnowieniu mogiły UPA na monasterzu. To jest też właśnie kolejna kwestia. Jeżeli nawet ekshumacje w sposób jakiś szczątkowy się odbędą, coś w stylu jak w Późnikach na Podolu, gdzie rzeczywiście zaczęły się prace, ale no, to była tylko kropla w morzu i nie tego oczekiwaliśmy, a może być coś na podobę właśnie tego, a za to Ukraina może oczekiwać też od strony polskiej renowacji grobów, ale też miejsc upamiętnień po prostu zbrodniarzy z OUN UPA, a takie upamiętnienia no, w Polsce są czy też były w większej liczbie. Przypomnę, że zakaz ekshumacji w 2017 roku w kwietniu zapadł po tym przez stronę ukraińską, po tym jak w Kruszowicach na Podkarpaciu w czynie społecznym został rozebrany właśnie taki pomnik.
Pomnik nielegalny, dodajmy, według
pomnik
polskich
nielegalny,
przepisów.
Dokładnie tak. Mhm.
Ja tak przepraszam, że wejdę w słowo. Ja też staram się przygotować do programu. Około tak na przestrzeni kilku lat, około 16 takich bardziej wyrazistych, bądź bardziej mglistych zapewnień było, że prace są praktycznie już rozpoczęte, że a jeżeli nie, to za chwilkę się zaczną. Tak więc ja naliczyłem 16 tego typu deklaracji na różnych szczeblach ze strony ukraińskiej. To no nie mówimy tego dlatego, żeby no, wbijać jakąkolwiek szpilę drugiej strony, bo to nie o to chodzi. My chcemy po prostu pokazać, myślę, że Paweł też z tego punktu widzenia wychodzi, że no, na razie nie ma co przesadzać z naszym optymizmem i nie ma co ogłaszać no, na forum, że sprawa została załatwiona albo że już w zasadzie będzie załatwiona za chwilę. My tego nie wiemy, co będzie za chwilę, no a mamy, powołując się na podane przykłady, mamy prawo podejrzewać, że no jednak nic się nie wydarzy na przestrzeni następnych miesięcy.
No i to przekonanie, o czym wspominałem, przekazuje także Leszek Miller na antenie Polsat News. Mówił tak, takich słów było już pełno i to nawet nie z ust ministra spraw zagranicznych, ale prezydentów Ukrainy, tak jak panowie przed chwilą mówili. Jego zdaniem, i tu cytat z pana Leszka Millera, Ukraińcy prawdopodobnie nigdy nie zgodzą się na ekshumację. Miller zaznaczył, że myślał, że rosyjska agresja i ofiary po stronie ukraińskiej uzmysłowią władzom i obywatelom Ukrainy, dlaczego Polacy są wrażliwi w kontekście tematu. Jednak, jak dodał były premier, tak się nie stało. Także w panu w tonie wypowiada się prezydent Andrzej Duda. Sukces w sprawie ekshumacji na Wołyniu będzie wtedy, gdy prace ekshumacyjne się rozpoczną. No to czekamy na to rozpoczęcie i miejmy nadzieję, że nie będzie więcej takich informacji jak ta z dziś. Otóż we wrześniu zwróciliśmy się do Instytutu Pamięci Narodowej z prośbą o dostarczenie nam listy i szczegóły dotyczące miejsc, w których strona polska chce przeprowadzić pracę. Jak dotąd nie ma odpowiedzi. Tak stwierdził Drobowicz, czyli szef ukraińskiego IPN-u, agencji Interfax Ukraina. No ale oczywiście nasz IPN odpowiedział na to, że wystosował do organów ukraińskiej administracji 9 oficjalnych wniosków ogólnych w latach 2017-2024, które obejmowały uzgodnienie możliwości prowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych łącznie w 65 lokalizacjach. To pokazuje naszym słuchaczom skalę tego przedsięwzięcia. Przecież to są niepochowani po chrześcijańsku, niepogrzebani ludzie, często w jakichś starych studniach, w jakichś płytkich mogiłach. Część z nich została rozpatrzona pozytywnie. Czytamy w odpowiedzi IPN-u i przeprowadzone zostały prace w innych miejscach, ale tak jak jeden z panów powiedział, to jest kropla w morzu. W innych miejscach nie wyrażono zgody na pracę, a niektóre wnioski pozostały bez odpowiedzi. I teraz chcę panów zapytać o panów osobistą motywację. Dlaczego postanowiliście zająć się sprawą rzezi wołyńskiej, tej zbrodni na Polakach popełnionej przez ukraińskich sąsiadów? Nieliczni Ukraińcy pomagali Polakom, ale większość niestety przystąpiła do tej akcji, do tego mordu. Pan Janusz Bernach, panie przewodniczący, dlaczego pan postanowił się zająć tą sprawą właśnie tego mordu, tego ludobójstwa na Wołyniu?
Po prostu, żeby przekazać społeczeństwu prawdę, tylko i wyłącznie prawdę, jaka tam się wydarzyła, w jaki sposób ci ludzie zostali mordowani, a wspomnę, że z najgorszym okrucieństwem, jakie można sobie wyobrazić, a po drugie, żeby zapobiec dalszemu ludobójstwu.
Czy pan ma jakieś rodzinne doświadczenia, jakieś traumatyczne przeżycia związane z rzezią wołyńską?
Oczywiście, że tak. Połowa mojej rodziny została się tam na Wołyniu zamordowana. Moi pradziadkowie, Ludwik i Leontyna Uleryk, ich syn zamordowany z najgorszym okrucieństwem pod chorąży Wojska Polskiego, który ukrywał się 3 lata. Przyszedł do domu w niedzielę wielkanocną i został złapany przez Ukraińców i zamordowany. Braciszek mojej mamy, Bolesław Kuźmiński, który miał 4 miesiące.
I pan doktor Michał Siekierka, wiceprezes Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów. Pan zajął się tym trudnym, bolesnym tematem. Z jakiego powodu?
Panie redaktorze, to troszeczkę zrządzenie losu, ponieważ mój dziadek wywodził się z Kresów, to dokładnie z miejscowości Tołstobaby, obecnie to jest miejscowość Wysokie, to jest były powiat Podhajce, województwo tarnopolskie. Mój dziadek był rocznik 1928, więc w 1943-1944 roku był w zasadzie dorosłym człowiekiem i naocznym świadkiem tego, co Ukraińcy robili Polakom. Dziadek zawsze opowiadał, że z jego rodziny, dokładnie ze strony jego stryjka, byli zamordowani członkowie rodziny. Ja oczywiście nie mam żadnych koneksji z tym wydarzeniem, no bo po prostu ja byłem za młody. Ja nie znałem tych osób, więc ja to znam tylko i wyłącznie z przekazów mojego dziadka. Dziadek na początku lat 90. założył właśnie stowarzyszenie, którego jestem dzisiaj wiceprezesem, Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów. I to stowarzyszenie skupiało w sobie osoby, które właśnie z Kresów się wywodziły i no, doświadczyły tego okrucieństwa. Czy to doświadczyły na własnej skórze, czy też byli świadkami, czy zginął ktoś z ich rodziny, czy z jakimś cudem ocaleli. Była to bardzo duża grupa osób, bo nasze stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność, kontynuuje swoją działalność we Wrocławiu, no, czyli no, na terenach, gdzie bardzo dużo Kresowian zostało po II wojnie światowej przesiedlonych. I ja jako już no, nastolatek przebywałem z tymi ludźmi, pomagałem im organizować pracę stowarzyszenia. No to chodziło o takie proste zadania, prawda, jak na przykład zrobienie czegoś na komputerze, prawda, no to mimo wszystko te bariery technologiczne istniały między tymi osobami, które już miały 80 lat wtedy. I ja bardzo dużo słuchałem tych opowieści, rozmawiałem z tymi osobami i wielu z nich już nie ma dzisiaj. No, wiek zrobił swoje, ale po prostu no nie wyobrażam sobie, żebym nie kontynuował tej działalności. No, wielu z tym osobom obiecywałem, że będę kontynuował to, co oni zaczęli, co mój dziadek zaczął. Tak więc no, poniekąd jest to zrządzenie losu i proszę mi uwierzyć, ja naprawdę rozumiem, dlaczego ci ludzie czuli się, niektórzy do dzisiaj czują taki bardzo duży żal, takie rozgoryczenie i taką niemoc w stosunku do tego, że po ponad 80 latach ta sprawa jest ciągle niezałatwiona. Tak więc no, traktuję to jako mój obowiązek względem tych ludzi, no, względem też moich przyjaciół, bo myślę, że na spokojnie mógłbym tak powiedzieć.
I pan Paweł Zdziarski, dla jakich powodów, bo właściwie pewnie jest ich więcej niż jeden, postanowił pan walczyć o upamiętnienie i godny chrześcijański pochówek tych ofiar rzezi wołyńskiej?
U mnie sprawa jest złożona. Mi nic nie wiadomo, żebym w najbliższej rodzinie przynajmniej miał właśnie takie koneksje kresowe. Ja mówię o sobie, że jestem trochę z ducha czasami kresowianinem. Przebywam w środowiskach kresowych, czy mam okazję, mam ten zaszczyt też poznać wybitnych przedstawicieli tych środowisk na czele już dzisiaj niestety do świętej pamięci księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim. I interesuję się tą tematyką tak naprawdę, no podam tutaj 3 takie jakby, może nie tyle powody, co 3 pewne trzy pewne wątki. Pierwszym wątkiem jest to, że od dziecka interesowałem się historią Polski, w tym szczególnie w tym czasie, kiedy Polska była bardzo dużym krajem, kiedy nasze granice sięgały daleko na wschód, dlatego siłą rzeczy musiałem zainteresować się też Kresami. Druga sprawa to jest właśnie postać księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, którego zawsze podziwiałem, którego też znałem trochę z innej formy działalności, ale na pewnym etapie zacząłem skupiać się na właśnie tej kresowej.
Był gościem, także wejdę panu słowo, na temat rzezi wołyńskiej na naszej antenie kilkukrotnie. Bardzo dobrze wspominamy te rozmowy.
Tak, ja też jako dziennikarz miałem okazję, miałem ten zaszczyt wielokrotnie rozmawiać, przeprowadzać wywiady z księdzem Tadeuszem. I trzecia rzecz to jest miejsce, w którym się znajduję, w miejsce, w którym przebywam na co dzień, to jest Warszawa, a konkretnie Powązki Wojskowe, któregoś razu spostrzegliśmy, mówię tutaj o sobie, mówię też o grupie, można powiedzieć grupie przyjaciół, z której to grupy zrodziło się Stowarzyszenie Wspólnota i Pamięć. Wiem, że członkowie stowarzyszenia teraz nas słuchają, przynajmniej niektórzy, także serdecznie chciałem ich pozdrowić. I w związku z tym, że zaczęliśmy od akcji Wołyń na Powązki, dlatego że spacerując po Powązkach Wojskowych, zgłębiając tę martyrologię polską, stwierdziliśmy, że pośród wielu upamiętnień na tej naszej narodowej nekropolii, takich jak Katyń, takich wydarzeń jak Katyń, jak wywózki na Sybir, takich jak powstania narodowe, takich jak obie wojny światowe, wojna polsko-bolszewicka, Ponary, nie ma wśród tych wszystkich upamiętnień tych, którzy nie mają upamiętnienia tych, którzy nie mają swojego grobu, swojego godnego miejsca pochówku, czyli właśnie ofiar ukraińskiego ludobójstwa. Zaczęliśmy w ten sposób zabiegać o to, apelować. Słyszeliśmy dwa dni temu, że pan Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, chciałby chować właśnie, dokonywać pochówku, czy sprawić, że te osoby, te ofiary, Polacy zamordowani w tym okrutnym ludobójstwie, zostaną pochowani na Powązkach Wojskowych. No i w związku z tym, tym bardziej gdzieś to nasza inicjatywa nabiera tempa w tym czasie, kiedy rozmawiamy, też właśnie różne inicjatywy podejmujemy. W Radzie Miasta Stołecznego Warszawy jest ten projekt właśnie uchwały w sprawie tego Krzyża Wołyńskiego, czy pomnika, który chcielibyśmy, aby stanął na Powązkach. To jest też pewnie temat na inną audycję. Natomiast to się rozwijało i w myśl tej zasady właśnie, że nie o zemstę, a o pamięć, o prawdę historyczną i godny pochówek wołają ofiary, w myśl właśnie zawołania między innymi często powtarzanego przez księdza Tadeusza, zaczęliśmy działać. Ale nasze stowarzyszenie to nie tylko temat wołyński, to również Wileńszczyzna, to temat terenów dzisiejszej Białorusi, to temat daleko sięgający poza granice II Rzeczypospolitej. Upamiętniamy ofiary sowieckiego ludobójstwa w latach 30., ludobójstwa KWD. Pamiętamy o repatriacjach tych, którzy zostali wywiezieni w głąb sowieckiej Rosji. A więc to jest temat u nas znacznie szerszy. Natomiast oczywiście z uwagi na tę naszą główną inicjatywę Wołyń na Powązki, tematyka tych kresów południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej jest najbardziej obecna w naszym stowarzyszeniu. Cieszę się, że to stowarzyszenie się rozwija. Cieszę się, że dołączają do nas kolejne osoby, nie tylko z Warszawy, ale z różnych części Polski. No i cóż, mam nadzieję, że będzie rozwijało się dalej, że młodzi ludzie i nie tylko młodzi tak wiekowo, ale młodzi również sercem i duchem będą cały czas interesować się tą kwestią, bo tak jak powiedział Michał, rzeczywiście ci ludzie, ofiary i potomkowie kresowian, ale też po prostu ludzie zaangażowani jakoś w tę tematykę, mogą czuć się dzisiaj tak naprawdę przez te wszystkie lata III Rzeczypospolitej spychani na margines, niedoceniani, pomijani.
Spychani i oszukiwani, panie prezesie, tym bardziej, że czytam taką informację, co prawda ona jest z ubiegłego roku, ale nie znalazłem, żeby to zostało przerwane. Uwaga, Niemiecki Związek Ludowy Opieki nad Grobami Wojennymi od początku lat 90. prowadzi ekshumację żołnierzy Wehrmachtu na terenie Ukrainy. Kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy zostało ekshumowanych. Dzieje się to za zgodą i z pomocą władz ukraińskich. Mało tego, te prace nie zostały wstrzymane w trakcie wojny w 2022 roku i w zeszłym roku, czyli właśnie w tym 2022, ekshumowano prawie 1000 niemieckich żołnierzy. To ja się zastanawiam, jak my się możemy czuć. I a propos jeszcze tego, jak się możemy czuć, porozmawiamy panowie jeszcze przez chwilę o symetryzmie. Otóż przede mną takie badanie, które było przeprowadzone w sierpniu tego roku i z niego wynika, że 53% Ukraińców jest gotowa zgodzić się na ekshumację w Galicji i na Wołyniu, zbudowanie cmentarzy i zamontowanie tablic informujących, że mieszkańców wiosek zabiła UPA, jeśli na grobach ukraińskich ofiar polskiego podziemia zostaną zamontowane podobne tabliczki. Tak wynika z sondażu Info Sapiens. Co na taki symetryzm, pan Janusz Bernach?
Proszę pana, co ja mogę na ten temat powiedzieć? Te miejsce upamiętnienia, które postawili moi poprzednicy, to jest 37 krzyży na Wołyniu. One zostały zdewastowane. Sam to widziałem. Jeżeli jest tabliczka informacyjna, która tam odnośnie wymordowanej ludności i cyfra na tej tablicy jest trzycyfrowa, no to jedna zostaje zdrapana i zostaje dwucyfrowa. W tej chwili już tych tabliczek nie ma. Powiedział mi to pracownik IPN-u. Poza tym jakieś skromne ogrodzenia, które są tam, zostały zdemontowane. No coś okropnego, no nie wiem. I tutaj Ukraina jeszcze z jakimiś żądaniami tutaj występuje, ich jakieś tam nagrobki odnowione, ale jakie? Tu niektórzy historycy polscy ukraińskiego pochodzenia domagają się renowacji pomników ku chwale UPA. No to wygląda tak, jakbyśmy budowali pomniki swoim mordercom, nie?
To jest bardzo trudna sytuacja i przechodzimy do pana doktora Michała Siekierki, wiceprezesa Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów. Jak pan patrzy na te takie ukraińskie argumenty? Przypomnijmy, że w rzezi wołyńskiej zginęło według różnych szacunków od 60 do 100, a niektórzy podają o wiele więcej, 100 tysięcy Polaków. Z kolei w tych działaniach odwetowych od 10 do 20 tysięcy ukraińskich. To były działania, dodajmy, odwetowe.
Tak, to były działania odwetowe, no przypomnijmy, powiem państwu, na czym polega najbardziej jaskrawa różnica między jednym działaniem a drugim działaniem. Ukraińcy za mordowanie Polaków byli nagradzani przez władze UPA. Jeżeli dochodziło do akcji odwetowej czy też do samosądu, to taki członek samoobrony czy członek Armii Krajowej był sądzony. Był sądzony i czasami wykonywano na nim najsurowszy wyrok, więc za mordowanie jedna strona nagradzała, a druga karała. Taka jest podstawowa różnica, więc tak w bardzo telegraficznym skrócie. Natomiast no, takich sytuacji, o których mówił mój przedmówca, pan Janusz, oczywiście mamy więcej, no bo jeżeli popatrzymy na przykład na nieistniejącą miejscowość Hutę Pieniacką, no przypomnę 28 lutego 44 rok, ponad 1000 osób traci życie w wyniku pacyfikacji tej miejscowości przez Waffen-SS Galicien. Od 4. pułk tegoż SS, w którego skład wchodzili Ukraińcy. Dzisiaj tam na miejscu tej miejscowości jest pomnik, o który walczyło Stowarzyszenie Huta Pieniacka, ale niedaleko tego pomnika są ukraińskie tablice, które mówią, że ten polski pomnik jest fałszerstwem, że nic takiego nie mało miejsca, że Ukraińcy nie napadli na tę miejscowość, tylko Rosjanie to zrobili, czy Niemcy to zrobili, już nie do końca pamiętam, kto był tam wskazany jako sprawca, ale no na pewno nie ukraińscy nacjonaliści, więc takich fałszerstw, czy też takich no, znaków mówiących o tym, że nasze upamiętnienia w jakiś sposób godzą w ukraińską narodowość, jest bardzo wiele, więc tych przykładów moglibyśmy mnożyć. Natomiast tak krótko jeszcze odpowiadając na pytanie, no nie możemy uważać, nie możemy dać się wciągnąć w taką oto rzeczywistość, że coś, co jest elementarnym prawem, każdego człowieka, jakim jest prawem do pochówku. No jest to prawo człowieka, byśmy powiedzieli. Jest to elementarna wartość, na której zbudowana jest Europa od czasów Antygony, prawda? No, zmarłych należy pogrzebać. Tego typu kwestia nie powinna być elementem politycznego targu. Po prostu nie powinna, więc można się o wiele rzeczy w polityce spierać. Możemy w polityce mówić my wam to, a wy nam to, ale na pewno coś takiego jak pochówek zamordowanych osób nie powinien być nigdy elementem takiego targu. No i ja w zasadzie w ten sposób mógłbym postarać się odpowiedzieć na pytanie pana redaktora odnośnie tego symetryzmu. No nie może być. Zamordowani Polacy nie mogą być zakładnikami bieżącej polityki.
Przypominamy, 32 lata już Polska stara się o tę pamięć o ofiarach ludobójstwa. Mówimy o tych latach, bo mówimy o latach istnienia niepodległej Ukrainy. I pan Paweł...
Tak, ale przepraszam panie redaktorze, ale członkowie rodzin ofiar czekają na to dłużej niż 32 lata.
Dłużej.
Czekają na to ponad 80 lat.
I wielu z nich odchodzi z tego świata. Zostaje tak. Pamięć na szczęście dzięki takim stowarzyszeniom jak panów. Zostają rodziny i one pamiętają. Ale no nie może być dłużej taka sytuacja, jaką mamy teraz. I pan Paweł Woździarski.
To tutaj można zrobić odniesienie do poprzedniego wątku, tego na czym skończyłem. Na tym właśnie polega brak szacunku do ofiar, do rodzin ofiar. Na tym polega właśnie to spychanie ich na margines. Również na pewnym micie symetryzmu. O tym micie symetryzmu piszemy wspólnie też właśnie z doktorem Michałem Siekierką, tutaj obecnym, w książce Wołyń bez mitów. Dwie części tej książki wyszły, serdecznie polecam. I wśród mitów, podstawowych mitów, przekłamań polega jeden z nich na tym, że Ukraina próbuje wciąż wciągnąć nas w taką narrację na zasadzie my mordowaliśmy waszych, a wy naszych. I w sumie to była wojna polsko-ukraińska, zresztą jedna z książek byłego szefa ukraińskiego IPN-u Wiatrowicza właśnie nosi taki tytuł, że to jest wojna polsko-ukraińska. I wciąż jest lansowany ten oto rzekomy przebieg właśnie tamtych wydarzeń. Tymczasem nie była to żadna wojna, było to ludobójstwo i to ludobójstwo okrutne. Genocidium atrox, jak często podkreśla pani Ewa Siemaszko, na niewinnej ludności polskiej, a także na innych obywatelach II Rzeczypospolitej, innej narodowości, na kobietach, dzieciach, starcach, oczywiście również mężczyznach, na po prostu niewinnej ludności. O tym trzeba pamiętać. Wśród tych mitów mógłbym wymienić jeszcze wiele takich przekłamań. Sama postać Bandery jest wybielana jako rzekomo człowieka, który nie miał z ludobójstwem nic wspólnego i nie miał nic wspólnego z tymi zbrodniami. Tak samo jak i wybielana jest dzisiejsza działalność właśnie tych osób, które na Ukrainie i tych środowisk, a są to nie jakieś marginalne środowiska, to są środowiska bardzo silne, bardzo wpływowe, mające silne osadzenie w tamtejszej polityce, w rządzie, w samorządzie, zwłaszcza tutaj Lwów, dzisiejszy Iwano-Frankiwska, oczywiście Stanisławów dawny Polski, również właśnie inne tereny dzisiejszej zachodniej Ukrainy. Tam często politycy i przedstawiciele samorządu wspierają właśnie te lokalne środowiska w kulcie zbrodniarzy takich jak właśnie Szuchewicz czy Bandera. Powstają pomniki, powstają ulice, powstają stadiony imienia właśnie tychże zbrodniarzy i to jest przykre. No to jest niestety, mówiąc już bardzo brutalnie, na plucie w twarz ofiarom i ich rodzinom. Nie może być na to zgody. W Polsce wciąż, przypominam, nie funkcjonuje penalizacja banderyzmu. Była taka próba kilka lat temu. Niestety ona się nie udała. Warto do tego wrócić.
Warto do tego wrócić, to w takim razie także wrócimy w naszych dyskusjach i wtedy ponownie spotkamy się na antenie. A za dziś bardzo dziękuję panowie. Pan PawełŹdziarski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć.
Dziękuję, dobrego wieczoru.
Pan dr Michał Siekierka, wiceprezes Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów. Kłaniamy się.
Dziękuję się, kłaniam się.
I pan Janusz państwa. Bernach, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Polaków Pomordowanych na Wołyniu. Nie słowa, a czyny. Czekamy panowie na czyny w takim razie. Do usłyszenia. I teraz naszym gościem jest pan dr Leon Popek, historyk od lat zajmujący się tematyką zbrodni wołyńskiej, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór, witam.
Panie doktorze, pana rodzina mieszkała we wsi Ostrówki. Proszę powiedzieć, co tam się wydarzyło, jaka trauma dotknęła pańską rodzinę, pańskich krewnych?
Może sprostuję. Mama mieszkała w Woli Ostrowieckiej, to jest sąsiednia wieś obok Ostrówek, ale część rodziny też mieszkała w Ostrówkach, to ze strony mamy. Natomiast tato pochodził z kolonii Gaj i tak się składa, że tego samego dnia, 30 sierpnia 1943 roku, można powiedzieć o tej samej porze, banderowcy zaatakowali i Ostrówki, i Wolę Ostrowiecką, i kolonię Gaj, która to kolonia była odległa o 100 kilometrów w innym powiecie. Ostrówki powiat lubomelski, Gaj powiat kowelski. Scenariusz był bardzo podobny, no po prostu zaatakowano, otoczono, podstępnie zwabiono mieszkańców i okrutnie wymordowano. W Ostrówkach zginęło prawie 480 osób, w Woli Ostrowieckiej ponad 570. W kolonii Gaj zginęło około 600 osób. Z mojej rodziny, ze strony mamy, zginęło 20 kilka osób, w tym dziadek Jan, Szwed, moja ciocia Zofia z dwójką dzieci, z mężem. A w kolonii Gaj również dziadek Mikołaj Popek i cztery jego córki, czyli cztery moje ciocie, w tym jedna z małym dzieckiem. W sumie tego dnia straciłem prawie 30 osób z mojej najbliższej i dalszej rodziny.
To ogromna trauma rodzinna, która przechodzi z pokolenia na pokolenie. Pan mówił w jednej z ostatnich rozmów w innym radiu, że problem rzezi wołyńskiej dotyczy około 4000 miejscowości, 2000 na Wołyniu i 2000 we wschodniej Małopolsce. I w sumie na terenie dawnego Wołynia było zaledwie 5 ekshumacji. Naprawdę tak mało?
Niestety tylko 5. Przypomnę, 1992 rok, Ostrówki, Wola Ostrowiecka, 320 osób ekshumowanych. 2003 rok, Poryck, obecnie Pawliwka, 50 kilka osób ekshumowanych. 2011 rok, znowu Ostrówki, Wola Ostrowiecka, 300 kilkanaście osób. 2013 kolonia Gaj 80 osób i 2015 rok 34 osoby, też Ostrówki, Wola Ostrowiecka. W sumie mamy ekshumowanych około 800 osób z prawie 2000 miejscowości, mówię tylko o Wołyniu, gdzie były dokonywane mordy, zginęło około 60 tysięcy osób tylko na Wołyniu. Natomiast po wymordowaniu Wołynia te zbrodnie przeniosły się na teren powiatu lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego. Tam zginęło w około 2000 miejscowości. Historycy obliczają, że od 60 do 70, może nawet i więcej. W sumie mamy około 120-130 tysięcy zamordowanych. 2000 na Wołyniu, 2000 Małopolska Wschodnia. Ale dołów śmierci będzie znacznie więcej, dlatego że to nie jest tak, że jedna miejscowość i jeden dół śmierci. Nie Mogiła, to też pragnę podkreślić, bo Mogiła to wiąże się z cmentarzem. Tam możemy mówić o Mogiłach. Natomiast ci ludzie bardzo często byli w ogóle nie zakopani, nie pochowani. Także to jest olbrzymi temat, olbrzymia przestrzeń. Tysiące zamordowanych.
Czy jest pan doktor dobrej myśli, gdy chodzi o to wspólne oświadczenie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy, że to wreszcie ruszy, że następuje jakiś przełom? Czy jest pan sceptyczny, tak jak moi poprzedni goście, którzy mówili, no po owocach ich poznamy?
Dokładnie tak, po owocach ich poznamy. To była deklaracja. Deklaracja, która... w której nie wymieniono jednej bardzo ważnej rzeczy. Być może Nie wszyscy nawet to zauważyli. Mówi się o tym, że strona ukraińska nie będzie przeszkadzać, czy wręcz ułatwi poszukiwanie i ekshumację, ale nie było tam, nie padło słowo pochówek. Pochowanie, pogrzebanie. To jest bardzo istotne, dlatego że w wielu miejscach my już mamy odnalezione szczątki. Te szczątki leżą, walają się dosłownie, chociażby jak Kropiwniki koło Szacka, to dotyczy żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, gdzie po prostu trzeba ich ekshumować i przenieść na najbliższy cmentarz. Nie trzeba tam poszukiwań specjalnych robić. Mamy sporo takich miejsc, gdzie wiemy, że te osoby tam leżą. I możemy w ciągu godziny te szczątki odnaleźć. Natomiast problem jest zasadniczy. My nie mamy miejsc, gdzie możemy chować. Nie ma takich cmentarzy. Ja przypomnę historię kilkanaście lat temu odnaleziono około 100 żołnierzy z września 1939 roku z okolicy Lwowa. Ekshumowano ich i te szczątki leżały przez 10 lat, może nawet i więcej, w kościołach, w kryptach, w dzwonnicach. I dopiero olbrzymim takim staraniem dyplomatycznym w końcu je pochowano na cmentarzu w Mościskach. I problem jest, za każdym razem będzie, ja ten problem też miałem, gdzie chować. Nawet jeżeli będą w końcu, ja wierzę, że te zgody będą, to jest kwestia czasu, gdzie chować tych odnalezionych, prawda? My nie mamy takich cmentarzy, nie są wyznaczone. Ukraińcy zresztą też nie mają cmentarza. Uważam, że dla Wołynia powinno kilka takich cmentarzy powstać, chociaż po jednym w województwie tarnopolskim, lwowskim czy stanisławowskim, ale to jest kwestia do uzgodnienia. Tych tematów do uzgodnienia jest znacznie więcej.
No właśnie, panie doktorze, bo jeszcze mamy także nie tylko ofiary zbrodni wołyńskiej, ale również legionistów Piłsudskiego, żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej, prawda? I wojny z 1939 roku, ofiary operacji polskiej NKWD z 1937 roku.
Zgadza się. Tych tematów mamy rzeczywiście bardzo dużo. Są legioniści odnalezieni, którzy czekają też na ekshumację, na przeniesienie. Są, tak jak pan powiedział, ale znamy na przykład koło Lwowa. Mamy 30 kilka miejsc, gdzie wiemy, że tam spoczywa około 1000 polskich żołnierzy i oficerów. Rodziny do dnia dzisiejszego czekają na ekshumację i godny pochówek. Wielu z nich jest taka szansa, jeżeli nie zostali obrabowani z nieśmiertelników, to będziemy mogli ich po imieniu zawołać, po prostu pochować pod imieniem i nazwiskiem konkretnym. Rodziny na to czekają. Jest taka szansa, że możemy właśnie tych żołnierzy jeszcze odnaleźć, znamy te miejsca i pochować.
A jak pan doktor przyjmuje te informacje, że strona niemiecka, Niemcy bez problemu dokonują ekshumacji żołnierzy Wehrmachtu, którzy tam zginęli i nie ma tu żadnych przeszkód? W 2022 roku, kiedy już zaczęła się pełnoskalowa wojna w Ukrainie, ekshumowano 1000 takich osób.
No po prostu ze zdziwieniem pewnym i z pewnym bólem to przyjmuję. Nie ukrywam, że inaczej się traktuje Niemców, a inaczej nas, Polaków. No to jest bardzo bolesne. Przykre jest to, że też odeszli ostatni świadkowie. Praktycznie te nasze poszukiwania będą bardzo trudne, dlatego że zmienił się bardzo teren. Rozmawiając ze znajomymi, nawet z rodziną, z przyjaciółmi, oni mają nadzieję, że w ciągu kilku lat temat zostanie niejako domknięty, jeżeli chodzi o ekshumację i pochówki. Nie. Ten temat będzie nam towarzyszył przez dekady, przez dziesięciolecia. On będzie realizowany, oczywiście jeżeli będą zgody, współpraca zgodna obu stron, to będą te czynności wykonywać nasze dzieci, wnuki, prawnuki, dlatego że dotyczy to dosłownie tysięcy dołów śmierci. Teren się zmienił. Około 1000 miejscowości, gdzie zginęli Polacy, tylko na Wołyniu w 1943 roku, tych miejscowości nie ma na współczesnej mapie Ukrainy. To są pola. Pola, dawne pola kołchozowe, teraz też uprawiane, to są lasy, to są łąki. Teren się zmienił, świadków już praktycznie nie ma. Nie zostawili wspomnień, szkiców, jakichś, nie wiem, odręcznych rysunków, gdzie szukać tych mogił. Naprawdę będzie to bardzo trudny problem. Z doświadczenia wiem, że tak naprawdę 10 do 20% poszukiwań kończy się sukcesem.
Panie doktorze, pozostaje nam trzymać kciuki za to, żeby tym razem Ukraińcy przeszli od słów do czynów. Bardzo panu dziękuję. Pan doktor Leon Popek, historyk.
Mam taką nadzieję.
Od lat zajmujący się tematyką zbrodni wołyńskiej, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Pozdrawiamy, a przy naszym telefonie kolejny gość, pan profesor Kazimierz Kik, politolog, historyk, nauczyciel akademicki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, mamy to sprzed 2 dni oświadczenie szefów MSZ polskiego i ukraińskiego w sprawie Wołynia. Ukraińskie MSZ stwierdza ustami swojego szefa, że nie ma przeszkód, żeby zacząć ekshumację. Teraz muszą ruszyć procedury. Myślę, że to chyba dobrze, że ten głos zabrzmiał w przededniu kampanii wyborczej u nas, bo nie byłoby dobrze, gdyby to było tematem tej kampanii, prawda?
Na pewno niedobrze, ale wydaje mi się, że chyba ta sprawa Wołynia, która jest bardzo ważna dla Polaków, dla tysięcy rodzin polskich, no nie wypłynęła w najlepszym momencie z punktu widzenia interesów Ukrainy i Polski. Jest to bowiem taki przełomowy moment, albo taka przełomowa chwila konfliktu wojny rosyjsko-ukraińskiej. No i wydaje mi się, no, w pewnym sensie w dużym stopniu Polsce zależy na tym, żeby Ukraina nie wyszła z tej wojny, no poszarpana, żeby aspiracje ukraińskie co do przystąpienia do Unii Europejskiej, bo do NATO to zostawmy to na razie, były spełnione. To byłoby w interesie Polski. Unia, znaczy Ukraina w Unii. I w tym newralgicznym momencie jednak wypłynęła sprawa, która, jak się okazuje, w początkowej fazie nie najlepiej ustalała albo nakreślała stosunki polsko-ukraińskie. My, Polacy, no tak się składa, leżymy w takim miejscu historycznym, takim na styku tych dwóch światów, Zachodu i Wschodu. Mieliśmy dosyć bogatą historię. No od XII-XIII wieku w tym zakresie, aż po rozbiory.
Oj tak, wiatr historii u nas hulał, ale panie profesorze, 32 lata mamy wolnej Ukrainy, no teraz Ukraina walczy o swoją niepodległość i było tyle apeli, próśb strony polskiej o te ekshumacje, o te godne pochówki i to nie działa, więc pojawił się argument, straszak to najdobitniej Władysław Kosiniak-Kamysz chyba wygłaszał, że nie wejdzie Ukraina do Unii Europejskiej, jeżeli nie zgodzi się na te ekshumacje, na pochówki godne ofiar rzezi wołyńskiej.
No i to jest punkt taki dosyć zasadniczy. Co jest w interesie Polski? Czy w interesie Polski jest rozstrzygnięcie najpierw sporu konfliktu, nieporozumień polsko-ukraińskich, czy uregulowanie sytuacji na wschodniej granicy w ten sposób, że no, kim jest dla nas Ukraina? Czy ona ma być sąsiadem naszym takim konstruktywnym, to znaczy wzmacniającym Polskę w Unii i w tej części Europy? Czy mamy rozliczenia puścić na plan pierwszy? A rozliczenia, a przecież one są bardzo bogate, dotyczą ponad setki tysięcy no, Polaków, którzy niestety oddali życie. I ja zastanawiam się nad tak zwaną taktyką strony polskiej, że jednocześnie stawia się dwie sprzeczne sprawy. Pomoc dla Ukrainy w walce z Rosją i rozliczenia polsko-ukraińskie w tym samym czasie, to znaczy nawet nie w tym samym czasie, a jako działania poprzedzające rozwiązanie konfliktu rosyjskiego.
Panie profesorze, ale nam argumentów dostarczają sami Ukraińcy, bo przedstawiałem już dwukrotnie w dzisiejszej audycji informację, że Niemcy dokonują ekshumacji żołnierzy Wehrmachtu, którzy zginęli w czasie II wojny światowej na Ukrainie i nie było żadnych problemów w 2022 roku. Nawet kiedy ruszyła pełnoskalowa wojna, mogli tych ekshumacji dokonywać. A my nie możemy się doprosić, bo te ekshumacje, które były, to nieliczne, szczątkowe. 5 ekshumacji na Wołyniu było dokładnie, a tam jest 2000 miejscowości.
I tu pan trafił sedno. Z Niemcami jakoś się porozumiano, z Polską niekoniecznie. Zwróćmy uwagę na to, jak i ten konflikt może, ten rosyjsko-ukraiński, mieć zakończenie. My, tak prawdę mówiąc, jesteśmy skłóceni troszkę z Niemcami, no i okazuje się, że mam rachunki z Ukraińcami. My mamy w naszych granicach Rzeczpospolitej 102 tysiące kilometrów kwadratowych, które Stalin odebrał Niemcom i dał Polakom. Po co? No po to, żebyśmy się nigdy nie porozumieli, nie byli w stanie porozumieć z Niemcami. I teraz popatrzmy na relacje ukraińsko-niemieckie i zastanówmy się, jeżeli nie będziemy mądrze postępować, jak mogą zakończyć się te sporne sprawy polsko-ukraińskie w momencie, kiedy by Ukraina jakoś wyszła z tego konfliktu, co jest mało prawdopodobne, z sukcesem, to Ukraina będzie współpracowała głównie z Niemcami. To Niemcy odbudują Ukrainę.
No tak, ale panie profesorze, jest jeszcze jeden aspekt.
Ale to ja rozumiem, tylko tak. Czy my musimy wchodzić z takim no, od razu konfliktem to wszystko? Wiadomo, kto będzie wtedy ofiarą. Znowu my będziemy między dwoma
no tak, sąsiadami. A z drugiej strony rodziny ofiar pamiętają, domagają się i nie mogą się tego od 32 lat doczekać. Ale jest jeszcze Władimir Putin.
A myśli pan, że na siłę to się dogadamy? Jeżeli będziemy stawiali tą sprawę albo, to się wtedy dogadamy? To jest właśnie nasz polski błąd, że my mamy ambicje, oczywiście, bardzo słusznie, ale no zrozumiem.
Zostały nam jeszcze 3 minuty. Chcę zapytać z kolei o to, że jeżeli ta deklaracja ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy znajdzie odzwierciedlenie w faktach, w pewnym sprawstwie i będą te ekshumacje dokonywane, potem miejmy nadzieję pochówek, chociaż w tym oświadczeniu wspólnym nie było mowy niestety o pochówku na cmentarzach, a to jest też bardzo ważna kwestia, no to wtedy być może wytrącimy Putinowi broń z ręki, bo on wtedy nie będzie mógł, jeżeli Ukraińcy staną w prawdzie, zgodzą się na te nasze warunki, no nie będzie mógł tego argumentu wykorzystywać do poróżnienia Ukraińców z Polakami.
Dla Putina to jest absolutnie banalny problem i istniejący. Putin ma siłę i będzie stawiał na siłę. To nie istnieje w ogóle w świadomości Putina, że można w jakiś tam sposób manipulować. W moim przekonaniu, no jednak powinna być jakaś strategia rozwiązania tego problemu. Oczywiście wydaje mi się, że o wiele bardziej i szybciej i naprawdę rozwiążemy ten problem we współpracy z Ukrainą, a nie no, w konflikcie z Ukrainą.
Mimo tego, że oni patrzą na takich ludzi jak Stepan Bandera czy Szuchewicz jako na bohaterów, a my jak na zbrodniarzy?
O, widzi pan, tu znów pan trafił w sedno. To jest kolejne zagrożenie. Czy my mamy swoim zachowaniem odświeżać banderyzm w Ukrainie, potwierdzać, że miał rację Bandera, atakując i krytycznie patrząc na Polskę?
Czyli pan profesor mówi, że gdybyśmy zrobili krok wstecz, to byłoby lepiej w obecnej sytuacji i ta sprawa mogłaby szybciej być załatwiona?
Żadnego kroku wstecz. Po prostu nie stawiać problemu w tym momencie, kiedy ważą się losy Ukrainy. Nie stawiać Ukrainy także w takiej sytuacji, że Ukraina powie, że w najtrudniejszym momencie dla Ukrainy, a nawet jeżeli Ukraina źle skończy, to będzie taka teza, że to Polska troszkę zawiniła, bo Polska stawiała w momencie strategicznym.
Radosław Sikorski podczas tej konferencji wspólnej z szefem MSZ Ukrainy podkreślił, że Polska, gdyby to do PKB odnieść, to najwięcej ze wszystkich krajów Ukrainie dała pomocy, nie tylko wojskowej, ale także humanitarnej. Więc to też jest argument, że przecież jesteśmy otwarci, czekamy na tę otwartość i jakoś nie możemy się doczekać, panie profesorze, jeżeli chodzi o ekshumację ofiar.
No bo jeszcze problem Ukrainy się nie zakończył. Ukraina ma w tej chwili gdzie indziej priorytety. gdzie indziej priorytety. My wychodząc z tą sprawą, tak jakbyśmy no, działali na tyłach przeciwko interesom ukraińskim, to znaczy antagonizujemy Ukrainę. Z jednej strony wspomagamy, a z drugiej strony no, przecież doszło nawet do konfliktu, tak prawdę mówiąc, słabo ukrytego między przywódcami Polski i Ukrainy.
Polityka to trudna sprawa. Bardzo panie profesorze dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy serdecznie.
No, dziękuję bardzo.
Pan profesor Kazimierz Kik, historyk, politolog, nauczyciel akademicki. Po 21 zmiana tematu, a państwa na razie zostawiam z tymi trudnymi dla nas Polaków doświadczeniami.